Szanowni Państwo, Michał Lubina się kłania i zapraszam na komentarz o przełomowych wyborach w Birmie. Opowiem Państwu, dlaczego ten kraj jest tak ważny oraz dlaczego były to przełomowe wybory. Birma, Mianma, obie te nazwy są dopuszczalne. Birma to nazwa potoczna, Mianma nazwa oficjalna. To jeden z najważniejszych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Historycznie to mocarstwo regionalne, kraj, który trząsł sąsiadami, przed którym drżeli Tajowie, Laotańczycy i inne ludy azjatyckie. Kraj, który był w stanie pokonywać Chiny, który był w stanie być jednym z najważniejszych mocarstw w Azji przedkolonialnej. Potem został podbity przez Brytyjczyków i dopiero wyzwolił się z okupacji kolonialnej w 1948 roku. W latach 50. był gwiazdą Azji, jednym z najsilniejszych przedstawicieli ruchu państw niezaangażowanych, nadzieją kontynentu. Jest to kraj, który jest najważniejszym krajem między Indiami a Chinami, krajem, który leży nad Zatoką Bengalską, kluczowe linie komunikacyjne wówczas w latach 50., kiedy Lee Kuan Yew, założyciel Singapuru, zaczynał swoją drogę do wielkości Singapuru, mówił, żebyśmy w Singapurze zbudowali drugi Rangun, mając oczywiście na myśli ówczesną stolicę Birmy. No, obecnie trochę się role odwróciły, natomiast co pozostało, to potencjał, ogromny potencjał. Birma ma ropę, gaz, kamienie szlachetne, jej jadeity są sławne na całą Azję. Przez lata był głównym eksporterem ryżu, spichlerzem ryżowym Azji. Także ten ogromny potencjał pozostał. W latach 50. ta gwiazda Birmy w latach 50. doprowadziła do tego, że w 61 roku Birmańczyk Utan, no, po angielsku go czytamy Utant, po birmańsku Utan, został sekretarzem generalnym ONZ-u i pełnił tą funkcję przez 10 lat. No ale równocześnie, bo dokładnie rok później w Birmie doszło do zamachu stanu drugiego chronologicznie w historii kraju, który doprowadził do przejęcia władzy przez armię. Armia była okrutna, co było pewną normą w Azji, ale w przeciwieństwie do innych armii, takich jak koreańska, południowo-koreańska czy indonezyjska, armia birmańska miała jeszcze drugą wadę, która per saldo okazała się znacznie gorsza, a mianowicie była ona wojskowo i administracyjnie nieudolna, to znaczy generałowie po prostu nie umieli rządzić, zaprowadzili coś, co miało piękną nazwę Birmańska droga do socjalizmu, no i w przewidywalny sposób doprowadziło Birmę do ruiny. Jeśli w latach 50. kraj ten był gwiazdą, to pod koniec lat 80. jego pozycję międzynarodową nazwano prawie żartem, dlatego że stał się jednym z najbiedniejszych krajów na świecie i w zasadzie wyłącznie żył czy egzystował dzięki pożyczkom japońskim i zachodnio-niemieckim, amerykańskim czy innym. Także wielki upadek, który doprowadził do protestów. W 1988 roku mamy ogromne protesty społeczne, porównywalne do Tiananmen w rok później, z tą różnicą, że nie było mediów międzynarodowych, dlatego że Birma była krajem zamkniętym, nikt tam nie docierał albo bardzo mało, a poza tym panowało takie błędne przekonanie, de facto orientalizujące, że skoro to jest buddyjski kraj, no to na pewno jest to uduchowiony kraj, którego się zło nie ima i na pewno jest tam wszystko dobrze, to taka typowa narracja zachodnia. No i potem szok, że mamy protesty stłumione krwawo, natomiast w międzyczasie podłączyła się do nich osoba, która zdominuje percepcję Birmy na świecie, która w ogóle uczyni Birmę tematem na świecie. Dlatego że Birma po tym, jak się sama zamknęła, bo generałowie zamknęli kraj, wyrzucili wszystkich obcokrajowców, odcięli wszystkie kontakty ze światem, no po prostu popełnili wyjątkowo spektakularne polityczne samobójstwo tą swoją birmańską drogą do socjalizmu, no to Birma przestała funkcjonować w świecie globalnym i powróciła do niego dzięki jednej kobiecie, Aung San Suu Kyi. Była to osoba, która przyłączyła się do tych protestów, zresztą dość późno, ale je przejęła, tak naprawdę stanęła na czele opozycji birmańskiej przeciwko generałom generałowie, jak rozstrzelali protesty, to wymyślili, że zrobią wybory, bo uznali, że tych wyborów, że te wybory na pewno wygrają. Po czym Suu Kyi skradła show, dlatego że stworzyła własną partię, no i okazało się, że stała się najpopularniejszym politykiem, a stała się tym politykiem najpopularniejszym dlatego, że była córką założyciela państwa oraz, i tego drugiego już trochę nie zauważano na Zachodzie, również założyciela armii. Innymi słowy, Suu Kyi generalnie walczyła z kolegami ojca, z kumplami ojca. No i tak naprawdę czym porwała to społeczeństwo, to taką opowieścią, że gdyby jej ojciec nie zginął, a został zabity skrytobójczo w zamachu, no gdyby jej ojciec nie zginął, to wszystko byłoby pięknie. Birma byłaby krajem mlekiem i miodem płynącym, byłaby wspaniała złotą ziemią, tak jak zasługuje, to jest potoczna nazwa na Birmę. No i w efekcie wszystko byłoby pięknie i ona teraz Suu Kyi przywróci tą pozycję międzynarodową, uczyni znowu Birmę wielką i bogatą, dokończy dzieło ojca. Ale przede wszystkim trzeba odsunąć jego kolegów z armii od władzy, bo oni są nieudolni. No i ona to mówiła i dodawała do tego dwa elementy, które doprowadziły ją do sławy i pozycji ogromnej międzynarodowej, aż nie do władzy, przynajmniej jeszcze nie wtedy. Po pierwsze, mówiła, żeby walczyć bez użycia przemocy. To była bardzo inteligentna taktyka, dlatego że generałowie posiadali broń i wiedzieli, jak jej użyć. A po drugie, wiedziała, jak rozmawiać ze światem. Ona skończyła Oxford, przez lata mieszkała na Zachodzie, mówi pięknie, płynnie po angielsku, no, jest godna królowej brytyjskiej, jej maniery są naprawdę godne no, królowej brytyjskiej czy innych monarchów. No i w efekcie wiedziała, jak rozmawiać z dziennikarzami zachodnimi, owinęła ich sobie wokół palca. Tak naprawdę dziennikarze zachodni się zakochali w niej, no i bardzo pomogli jej w walce politycznej, ale tej walce politycznej przede wszystkim jakby ustawili ją generałowie, dlatego że generałowie nie wiedzieli, jak z nią walczyć, więc ją wsadzili do aresztu domowego, w którym w sumie spędziła 15 lat oraz przede wszystkim, i to było najbardziej podłe, i to zbudowało też legendę Suu Kyi, i to uczyniło jej walkę polityczną z generałami tak naprawdę współczesnym odpowiednikiem dramatów Sofoklesa albo Szekspira, a mianowicie generałowie zniszczyli rodzinę Aung San Suu Kyi, dlatego że jej mężem był Brytyjczyk, miała z nim dwójkę synów i rozdzielili ich, celowo chcąc ją złamać, nie pozwalili jej spotykać się z tym mężem, nie wpuszczali ich do kraju. On później zachorował na raka, nie pozwolili mu się z nią pożegnać, on umierał w samotności. Cały świat apelował, żeby go wpuszczono do Birmy, a oni chcieli, żeby ona pojechała do niego do Anglii, bo wtedy by już nie mogła wrócić do Birmy. No i w efekcie no, postawili ją przed prawdziwie antycznym dramatem, rodzina albo polityka. I ona wybrała politykę, poświęciła tego męża, poświęciła dzieci na rzecz swojej misji wygrania, zdobycia Birmy. W działaniach generałów był też element rasizmu, dlatego że mężem Suu Kyi był Brytyjczyk i oni to bardzo podle wykorzystywali, no i pewnego rodzaju poparcie społeczne w tym mieli, ale w momencie, kiedy Suu Kyi poświęciła tego męża, to tym bardziej zyskała ogromny szacunek w społeczeństwie, dlatego że w kodach buddyjskich funkcjonujących w tym społeczeństwie no bardzo silny jest ten element naśladowania Buddy. Budda miał wygodne życie, był księciem, rzucił wszystko, żeby szukać odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens życia. No a Suu Kyi też z punktu widzenia Birmańczyków, no wygodnie jej się żyło w tym Oksfordzie, miała dobry dom, bogatego męża, albo przynajmniej się wydawało, że akademik jest bogaty, no to możemy z tym debatować, natomiast no i rzuciła to wszystko, zostawiła to, niczym Budda zostawiła własną rodzinę na rzecz Birmy. To doprowadziło do sytuacji, w której generałowie stworzyli de facto jej legendę, dlatego że od tej pory Suu Kyi stała się panią Birmy, matką Birmy, która to społeczeństwo broni przed generałami i zyskała ogromne poparcie, w ogóle nieprawdopodobne, nieporównywalne w ogóle z czymkolwiek, co możemy w kulturach europejskich mieć, z czym możemy mieć do czynienia. No i jej pomysł na zdobycie władzy to była taka birmańska wersja ulicy i zagranicy, to znaczy chciała przez poparcie społeczne i presję zachodnią wymusić na generałach oddanie władzy. No i wydawało jej się, że jest w stanie to zrobić metodami fair play, to znaczy wzięła udział w wyborach. To jest w ogóle pytanie, co to były za wybory w 90 roku. Wygrała te wybory, to znaczy jej partia wygrała te wybory, natomiast generowie ich nie uznali po prostu wyników i przepędzili tych jej zwycięskich działaczy. No i w efekcie Su Ci nie rozumiała jednej rzeczy, czy próbowała wymusić na tych generałów oddanie władzy, a tak naprawdę rywalizacja polityczna w Birmie była przez lata no niczym mecz piłkarski, w którym jedna drużyna gra z drugą drużyną i z sędzią, dlatego że armia tak naprawdę była zarówno drugim zespołem, jak i sędzią. I w tym momencie nieważne, że ci strzelili bramkę prawidłowo, sędzia odgwistywał spalonego i koniec. Nie? No i co z tego, że wszyscy na stadionie, czyli ludzie byli za drużyną Su Ci, która była jeszcze lepsza, skoro sędzia był za wojskowymi, bo sędzia był sam z wojskowych i w efekcie zawsze odgwizdywał spalony. No i jakby tu był podstawowy problem, że żeby Su Ci wygrała, ona potrzebowała kupić sędziego. To jest bardzo istotne, no ale przez lata jej się wydawało, że jednak tą presja da radę. No i efekt tego był taki, że wytrzymała 15 lat w areszcie domowym. To jest w ogóle niesamowity wynik. No i przez lata była legendą na Zachodzie. Zachód tak naprawdę, bo ona też niewiele, będąc zamknięta, później już mogła mówić, ale Zachód stworzył sobie wielką ikonę demokracji, stworzył z niej ikonę demokracji tak naprawdę i nazywał ją tam sumieniem świata, chodzącą deklaracją praw człowieka, Nowym Gandhim, Joanną d'Arc, no długa jest ta lista, powstawały o niej piosenki, Walk On You Tu, na przykład najsłynniejsza, filmy dokumentalne, jest taki film dokumentalny, w którym na przykład Diego Maradona, Sylvester Stallone i kilku innych celebrytów od prawa do lewa mówią, że jej kibicują. Maradona mówi, że nie znosi niesprawiedliwości i dlatego wspiera Su Ci. Także była w ogóle częścią kultury. U nas to jest może mało znane, dlatego że to jest jeszcze ten okres no, wcześniejszej globalizacji, kiedy Polska się już kompletnie nie interesowała Azją. Teraz się interesuje trochę, ale to i tak jest ogromnie więcej niż to było lat temu 10-15, kiedy Su Ci była bardzo popularna na Zachodzie, no ale ostatecznie nie udało jej się tych generałów od władzy odsunąć. Oni zaczęli wprowadzać własne zmiany, które nazwali w uroczy sposób zdyscyplinowaną demokracją. To jest oczywiście przymiotnikowa demokracja, ale to jest też element kultury birmańskiej bardzo wyraźny, dlatego że dyscyplina sikan po birmańsku to jest wartość duchowa wyniesiona z buddyzmu, więc to zdanie nie brzmi tak źle po birmańsku, jak brzmi na Zachodzie. Natomiast armia wymyśliła system, który właśnie nazywała zdyscyplinowaną demokracją, nawet to wpisała do konstytucji. Jest to system, w którym tak naprawdę armia ma równoważniki wobec każdego rządu cywilnego, dlatego że armia oddała formalnie władzę na rzecz własnej partii, żeby była jasność, przybudówki USDP. No i w tym momencie, jak oddała tą władzę, no ale oddała ją na podstawie konstytucji. W tej konstytucji mają zapewnione trzy ministerstwa, obrony spraw wewnętrznych i pogranicza, czyli wszystkie służby. Mają zapewnione 25% miejsc w parlamencie, tych posłów się nie wybiera, tylko są desygnowani przez głównodowodzącego armią. Ponadto mają immunitet prawny oraz autonomię budżetową oraz wiceprezydenta oraz większość w Radzie Obrony i Bezpieczeństwa, która to rada w porozumieniu z prezydentem nakłada stan wojenny. Czyli tak na dobrą sprawę armia może w każdej chwili legalnie powrócić, dokonując legalnego zamachu stanu. No i pod takimi warunkami armia oddała władzę na rzecz własnej partii, zdemokratyzowała się, to znaczy to była typowa ustawka, dlatego że to nie było oczywiście żadna, to było ucywilnienie, no ale Zachód to kupił. To było bardzo istotne, dlatego że że tak naprawdę to generałowie udawali, że się demokratyzują, a Zachód udawał, że im wierzy, no i wszyscy byli zadowoleni, no z wyjątkiem Suu Kyi, dlatego że ta sytuacja doprowadziła do tego, że ona stała się de facto zmarginalizowana, no i stanęła przed kolejnym bardzo trudnym wyborem w swoim życiu. Mogła zostać kimś w rodzaju birmańskiej czy birmańskiego Dalai Lamy, to znaczy mogła być wielce szanowaną figurą zarówno w kraju, jak i za granicą, apelować o pokój na świecie, mówić ludziom, jak mają żyć, udzielać bezcennych wskazówek moralnych, mówić, że należy tutaj patrzeć do głębi, udzielać porad duchowych i tak dalej i nie mieć żadnego znaczenia politycznego, nie mieć żadnych szans na realizację swoich zamierzeń politycznych. I to by było pójście na łatwiznę, albo zaryzykować wszystko, zaryzykować całą swoją pozycję, szacunek, wszystko co miała, żeby dalej walczyć z generałami w dużo słabszej roli, dlatego że teraz no, sędzia się wzmocnił, mówiąc porównaniem piłkarskim, teraz to już ta konstytucja powodowała, że, czy powoduje, że tak naprawdę rząd cywilny jest, musi koabitować z armią, która go może w każdej chwili obalić. I Suu Kyi to wszystko postawiła i wybrała opcję numer dwa i zaczęła grę z generałami na ich warunkach w dużo słabszej pozycji. No i poszła na wiele kompromisów moralnych, niemoralnych, ustępstw i tak dalej, no ale efektem tego było otwarcie Birmy. I to otwarcie Birmy na świat w 2011 roku to było naprawdę tektoniczne wydarzenie, jeśli chodzi o politykę międzynarodową w Azji, dlatego że to właśnie w regionalnej sferze jest porównywalne z tym, co możemy widzieć, patrząc na to, jak Chiny po 1978 roku powróciły do globalnej gospodarki. Oczywiście to region i to więc skala mniejsza, natomiast po prostu jeden z najważniejszych krajów w regionie powrócił, no i wybudził się ze snu. Najpierw sam spał, a następnie go tutaj usypiali, dlatego że przez 20 lat Zachód nakładał sankcje, mając nadzieję na to, że generał zmusi do oddania władzy, ale generałowie władzy nie oddali, wytrzymali te sankcje. W sumie dzięki poparciu Chin, Indii, innych krajów azjatyckich, które się nigdy do tych sankcji nie przyłączyły. No więc to doprowadziło do sytuacji, że Birma kolejne 20 lat straciła, lata 90. i zerowe, no a w 2011 roku powróciła. I to naprawdę był wejście, no może nie smoka, bo smok to jest zdecydowanie chińskie stworzenie, ale może ogra albo pawia, to są birmańskie zwierzęta. Jeden z naszych przedstawicieli dyplomatycznych, kiedyś rozmawiając z Suu Kyi, zapytał ją, a dlaczego byście wybrali pawia na symbol narodowy? Przecież to jest takie okropne zwierzę, na co Suu Kyi na niego spojrzała i powiedziała, a wy co macie? Orła, to jeszcze gorsze. No więc powiedzmy, że paw albo tutaj ogr, tak, w zależności od sympatii. Ogr jest negatywny, ale może wiemy, że szereg może być pozytywny, więc w Birmie jest również podobnie, ogry są złe, ale niektóre z nich tworzyły podstawy różnych miast, które się później stolicami stawały, więc też taka dwuznaczność. W każdym razie więc ten paw się obudził i w efekcie Birma z tupetem wróciła do świata, wzrost PKB coroczny rzędu 8%, co więcej otwarcie kraju, no ogromny napływ gotówki, to był po prostu nowe Eldorado Azji, wszyscy gnali do tej Birmy, no a jednocześnie Suu Kyi walczyła dalej o władzę, kontynuowała te reformy, to jest już bardzo ważne, dlatego że dzięki temu, że ona się zgodziła grać dalej z generałami, to zniesiono sankcje, dlatego że ona, w pewnym sensie Zachód ją przymusił do tego, bo ona chciała jeszcze tam trochę przytrzymać tych generałów, natomiast zniesiono sankcje, otwarto kraj powrócił do globalnej wioski i tylko na tym zyskał. I to jest, proszę Państwa, ogromna różnica. Ja pamiętam Birmę sprzed zniesienia sankcji, to był kraj, w którym nie było telefonów komórkowych, to był kraj, w którym nie było reklam, to był kraj, w którym strach był elementem codzienności, w którym ten żelazny but armii był widoczny na każdym kroku, a jednocześnie ta głęboka nienawiść ludzi do armii też była bardzo zauważalna. Nienawiść i bezsilność. No chyba w anegdocie, która chyba wszystko powie polskiemu słuchaczowi. W 2010 roku załatwiałem jedną rzecz w urzędzie birmańskim i jak mnie ten urzędnik pytał, spojrzał na paszport, mówi: o, Polska, mieliście tam ostatnio katastrofę. Ja mówię: no tak, zginął prezydent, ministrowie. I wtedy on tak spojrzał na mnie i z takim wzrokiem, który zasadniczo i tonem głosu, który zasadniczo wyrażał zazdrość, powiedział: tak, i wszyscy generałowie. I to była kwintesencja birmańskiego podejścia, że jak oni by chcieli, żeby im tak wszystkich generałów odjęło naraz. Także to była ta postawa i ona też tłumaczyła oczywiście, dlaczego Suu Kyi była tak popularna, ale to też ci generałowie bardziej światli z nich zaczęli te reformy i przywrócili Birmę światu. To też jest istotne, żeby o tym pamiętać. W każdym razie jednym z tych elementów konstytucji, już zapomniałem o tym powiedzieć, było jeszcze zabronienie wprost napisanie, że Suu Kyi nie może zostać prezydentem. To oczywiście nie wymienione jej z imienia, natomiast wymieniono, że osoby, które są związane rodzinnie z obcokrajowcami. Mąż Suu Kyi zmarł, ale jej dwójka synów żyje. Jeden jest obywatelem brytyjskim, drugi amerykańskim. No i w efekcie Suu Kyi nie może zostać prezydentem. Także pod takimi warunkami stawała. No i stanęła do wyborów w 2015 roku, nie mając żadnej pewności, czy generałowie te wybory zaakceptują, czy ich nie sfałszują, czy je zaakceptują. No, przede wszystkim, czy wygra je w sposób, czy dalej jest tak popularna. No i wybory okazały się plebiscytem na temat rządów armii. Suu Kyi potrzebowała 67% miejsc w parlamencie, wybieralnych miejsc w parlamencie. System birmański jest skomplikowany, dlatego że to jest system JOW-ów połączony jeszcze z tymi miejscami zarezerwowanymi dla armii, co oznacza, że mamy w parlamencie 498 mandatów, o które należy walczyć, które są do wzięcia w wyborach, natomiast pozostałe 25%, 166 mandatów, te mandaty są dawane armii. No i to oznacza, że każdy rząd, który się w jakimś stopniu, czy każda partia, która się sprzeciwia armii, musi zdobyć 65% wybieralnych miejsc. I teraz nie zawsze wybory toczą się o wszystkie miejsca, dlatego że w niektórych miejscach w kraju trwają walki na pograniczach, no ale zasadniczo w 2015 roku tą magiczną liczbą było 329, to znaczy partia Suu Kyi musiała zdobyć 329 mandatów, żeby mieć większość i zdobyła 392. I to było miażdżące zwycięstwo, tak naprawdę był to plebiscyt nad rządami armii i nad samą Aung San Suu Kyi. No i w tym plebiscycie armia dostała 44 miejsca, przepraszam, 41 miejsc w 2015 roku, a Suu Kyi otrzymała 392 mandaty. Także to było wielkie zwycięstwo. Suu Kyi później dogadała się z generałami, oni nie pozwolili zostać prezydentem, natomiast ona to obeszła takim błyskotliwym trikiem, stworzyła dla siebie funkcję radczyni stanu, funkcję kanclerską de facto, która sprawiła, że w tym momencie prezydent zamienił się w długopis i nie ma żadnego znaczenia. W Birmie to są lojaliści Suu Kyi, marionetki Suu Kyi. Oni nawet nie udają, tylko grzecznie wszystko podpisują. Także to jest bardzo wyraźny element. Suu Kyi nie ruszyła armii, nie próbowała rozliczyć się z armią, bo gdyby to zrobiła, no to by dostała w tym momencie zamach stanu i by się skończyło. Natomiast po cichu odsuwała tą armię od władzy i de facto kontynuowała transformację birmańską, otwarcie na świat, jednocześnie odsuwając tą armię tam, gdzie się da. No i efektem tego jest taki swoisty teatr cieni, a mianowicie publicznie Suu Kyi generałowie mówią o pojednaniu narodowym, o zgodzie i tak dalej, a zakulisowo oczywiście rywalizują. No a jednocześnie trwa transformacja, która zasadniczo przywraca Birmę do świata. Najważniejszą przeszkodą na tej transformacji był rok 2017, kiedy doszło do wyjątkowej zbrodni, a mianowicie armia birmańska dokonała dokonała czystki etnicznej na mniejszości Rohingya, to jest w ten sposób, nazywa się ich po birmańsku, po bengalsku będzie Rohingya. To są muzułmańscy bezpaństwowcy, którzy twierdzą, że żyli w Birmie od wieków. To jest sporne, czy ich przodkowie przybyli w XVII wieku, czy w XIX, czy w XX. Natomiast, i to ma fundamentalne znaczenie dla Birmańczyków, którzy uważają ich za zagrożenie dla buddyzmu i powszechnie ich nienawidzą. Ta Rohingya to jest taka dalekowschodnia odmiana Romów, Cyganów, z tym, że dużo bardziej znienawidzonych. To jest lud, którego Birmańczycy nienawidzą, a inni również nie lubią, dlatego że inne państwa również nie kwapią się do tego, żeby ich przyjąć. No i w tym 17 roku 700 tysięcy ludzi wygoniono z Birmy. To jest w ogóle nieprawdopodobna skala eksodusu tych ludzi, bo ich wcześniej wyganiano, ale nigdy aż w takiej skali. No i na zachodzie jakby główny wątek, czy główna uwaga została skierowana na Suu Kyi, dlatego że generałowie birmańscy to nic nie mówią odbiorcy zachodniemu. No kto pamięta tych wszystkich generałów w jakimś tam trzecioświatowym kraju, tępiących mniejszości, no to przecież to jest w ogóle, to norma jest, nie? No kto to jest ten? No ale jednak pokojowa nobliska, dlatego że Suu Kyi w 1991 roku dostała pokojowego Nobla, mnóstwo innych nagród też, no ale pokojowa nobliska rządząca krajem, w którym doszło do ludobójstwa, jak mówią na Zachodzie, no to jest news, to jest medialna zasada człowiek pogryzł psa, nie? No że jak pies pogryzł psa, to jest żaden news, natomiast jak człowiek pogryzł psa, no to jest news. No i według tej samej logiki, jakby tak muzułmanie mordowali buddystów, to nie byłby żaden news, ale jak buddyści mordują muzułman, to jest news, dlatego że panuje takie głębokie przekonanie, że buddyści to jest nie wiadomo jak uduchowieni ludzie. No a tymczasem jakby historia Birmy i innych państw buddyjskich bardzo dobrze pokazuje, że to jest zupełna nieprawda. Zresztą w praktyce politycznej funkcjonuje takie przekonanie, że jak zagrożona jest dhamma, czy dharma, prawo buddyjskie, czy buddyzm w szerokim tego słowa znaczeniu, to zwalnia to z nakazów buddyzmu. Wśród dżatak, czyli opowieści około kanonicznych o poprzednich wcieleniach Buddy, jest taka dżataka Harita dżataka i tam pada takie bardzo wymowne zdanie, że w szczególnych okolicznościach można zabijać, można cudzołożyć, tylko nie można kłamać, ale w nadzwyczajnych okolicznościach można. No i dla Birmańczyków ten 17 rok to były nadzwyczajne okoliczności, dlatego społeczeństwo poparło znienawidzoną do tej pory i nadal w sumie armię, ale w tej kwestii jest pełna zgoda narodowa, że nie ma mowy na temat Rohingya. No i a Suu Kyi z kolei stanęła przed kolejnym być albo nie być, dlatego że Zachód domagał się od niej, żeby wzięła stronę Rohingya, żeby potępiła te zbrodnie, natomiast społeczeństwo wręcz przeciwnie, no i Suu Kyi miała do wyboru albo wybrać świat, albo wybrać Birmę. No i wybrała Birmę oczywiście, stanęła w obronie nie tyle armii, co de facto Birmy, broniła jej również w zeszłym roku przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze, no i zapewniając, że nie doszło do ludobójstwa, no i zyskała w tym jeszcze większe poparcie społeczne oraz ogrom potępienia na Zachodzie. Na Zachodzie po prostu tak jak wcześniej ją wielbili, uwielbiali, kochali, tak teraz z miłości do nienawiści. Teraz z kolei zachodnia opinia publiczna uważa ją za renegatkę, za birmańską odmianę Mugabe, za zdrajczynię demokratycznych ideałów i tak dalej. I niemiłosiernie dziennikarze czy aktywiści ją krytykują, czy trzeba, czy nie trzeba. Do tego dochodzą różne puste gesty, takie jak odebranie nagrody Amnesty International, czy mój ulubiony pusty gest, jakim było ściągnięcie portretu z sali sław Oksfordu. No tak, po takim geście to już po prostu już po czymś takim to już można tylko zakończyć karierę i w ogóle się poddać i nie wiadomo co zrobić. No mogę powiedzieć tylko jedno, w gabinecie Mitcha McConnella, przewodniczącego Republikanów w Senacie Amerykańskim, też wisi portret Aung San Suu Kyi i gdyby to Mitch McConnell ściągnął ten portret ze swojego gabinetu, to wtedy Suu Kyi miałaby problem, ale że ściągnął do Oxford, to mogła Suu Kyi to skomentować, że zgodnie z buddyjskim prawem niestałości wszystkich rzeczy, opinie ludzi też się zmieniają, no i co zrobić. Także z dużym luzem to skomentowała i też z dużym luzem ma podejście, dlatego że tak naprawdę te potępienie zachodniej politycznie służy w Birmie, dlatego że Birmańczyków one doprowadza do furii. Jak oni czytają te głupoty zachodnie wypisywane o ich kraju, to traktują to jako po prostu obrazę narodową, jak plucie na ich kraj i efekt tego jest taki, że tym bardziej jednoczą się za matką Su. Ja pamiętam w listopadzie zeszłego roku byłem w Birmie, kiedy właśnie była ta jej obrona w Hadze i to było niesamowite wydarzenie, dlatego że Suu Kyi nie musiała tam jechać. Ona tak naprawdę wcale tego nie potrzebowała w sensie prawnym, mogła tam po prostu wysłać prawników, ale nie, pojechała tam sama i to naprawdę było dla ojczyzny ratowania, rzuciła się przez morze. To tak to pokazywano w telewizji, jak ona tam jedzie, jak ona osobiście własną piersią broni Birmy przed złym światem. No i ludzie wpatrzeni w ten ekran nic nie rozumieli. Telewizja birmańska live transmitowała jej wystąpienie na głównym placu Rangunu przy pagodzie Sule. Był telebim, gdzie ludzie to oglądali z transparentami. Dajemy odpór tam złej Gambii, bo to Gambia tą sprawę wstawiła i stoimy, za tobą stoimy i stać chcemy, matko Su, tak? Więc to było ogromne poparcie i to jej tylko pomogło, dlatego że emocje społeczne tak naprawdę przykryły no, trochę nieprzyjemną prawdę, że jej rządy są trójkowe. Suu Kyi nie dokonała żadnych spektakularnych reform przez swoje 5 lat, nie była w stanie rozwiązać strukturalnych problemów kraju, nie była w stanie na przykład zaprowadzić pokoju w wojnie domowej toczącej się na peryferiach, nie była w stanie również zmienić konstytucji, no i tak na dobrą sprawę, ale jednocześnie kontynuuje to otwarcie kraju, zwiększa się na przykład elektryfikacja. Kiedyś w Birmie absolutną normą były blackouty, czyli braki w dostawie prądu. Ja to pamiętam, bo w ciągu 10 lat byłem 16 razy w Birmie. Właściwie to jest pierwszy rok, w którym nie byłem w Birmie z powodu pandemii. Natomiast to blackouty jeszcze lat temu 10, 8, 7 były normą. Teraz są raczej rzadkością, przynajmniej w dużych miastach. Ludziom się zdecydowanie lepiej żyje. Podniósł się poziom życia, poprawiła się trochę służba zdrowia, aczkolwiek teraz w przypadku COVID-u jest znowu bardzo, bardzo narażona. Poprawia się edukacja, którą wcześniej generałowie zniszczyli. Poprawia się to, że ludzie mogą krytykować rząd. Pamiętam w 2010 roku to były sytuacje, że jak zacząłem jakąś rozmowę polityczną, to ludzie uciekali ode mnie na ulicy, bo byłem taki głupi, że zaczynałem te rozmowy. Natomiast teraz można spokojnie krytykować. Tylko trzeba uważać z krytyką matki Su, bo wtedy można oberwać. Natomiast generałów jak najbardziej to jest jasne. No więc to są ewidentnie ogromne zalety. One w dużej mierze wynikają z logiki transformacji. To znaczy Suu Kyi jest takim rządem primum non nocere. Po pierwsze nie szkodzić, ale to jest bardzo dużo, bo naprawdę mogłaby wszystko zepsuć. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. W polityce zagranicznej Suu Kyi początkowo miała bardzo dobrą prasę na Zachodzie, potem ją straciła, teraz Zachód jest tak naprawdę problemem, ale Suu Kyi kontynuuje tradycyjną birmańską politykę zagraniczną, czyli równoważenia mocarstw, politykę neutralności, to jest ulubiona birmańska polityka trzymania równego dystansu do wszystkich krajów, ale jednocześnie Birma wie, z kim graniczy. Najtrudniejszym sąsiadem są Chiny i Suu Kyi z tymi Chinami jest w stanie bardzo dobrze współpracować. Chińczycy w ogóle patrzą na Suu Kyi z zachwytem, dlatego że jeszcze 10 lat temu to w ogóle przemilczywali jej, w ogóle nic o niej nie mówili, a jeśli już to krytykowali, a od tego czasu ta przemiana jej pozorna, bo ona tak na dobrą sprawę zawsze była tym, kim była, tylko Zachód tego nie widział, bo był ślepy. Natomiast no w Chinach to z dużym uznaniem to jest przyjmowane, że no dorosła, teraz jest prawdziwą przywódczynią. Z taką osobą można rozmawiać, a nie z jakąś tutaj idealistką demokratyczną. Xi Jinping bardzo często spotyka się z Suu Kyi, bardzo się lubią, co jest zresztą zrozumiałe w dynastycznej polityce azjatyckiej. Xi jako ojciec, czy jako syn jednego z pobocznych Mao, a Suu Kyi jako córka założyciela kraju, no to bez słów się rozumieją. Ja tylko czekam, aż w pokojowej noblistce teraz Chińczycy dadzą Nagrodę Konfucjusza. To już domknie ten proces przemiany, ale to nie jest tak, że Suu Kyi jest prochińska, jak ją tam lubią teraz obrażać na Zachodzie. Suu Kyi wie, że musi z tym najważniejszym sąsiadem dobrze żyć, a jednocześnie stosuje bardzo azjatycką metodę, to znaczy bez obrażania Chin, bez drażnienia ich, jednocześnie nie wpadać w zależność od nich. To jest bardzo trudne. Sri Lanka tego nie potrafiła zrobić, Laos tego nie potrafi zrobić, Kambodża tego nie potrafi zrobić, ale Suu Kyi na razie potrafi to zrobić. Generalnie birmańscy zresztą też potrafili to zrobić. Suu Kyi ma bardzo dobre relacje z Japonią, z Koreą Południową, z Tajlandią, z Singapurem, niezłe z Indiami i dzięki temu jest w stanie równoważyć dominację chińską. Napływ kapitału jest wciąż bardzo wyraźnie obecny. To w Rangunie najlepiej widać, to miasto było no, takim skansenem trochę postkolonialnym przez lata, dzisiaj zamienia się w drugi Bangkok. No, z perspektywy turystycznej to raczej gorzej, natomiast z perspektywy mieszkańców to oni tego chcą, żeby w ten sposób było. To jest ten powrót Birmy do świata. No i tak na dobrą sprawę Zachód jest tu drugorzędny. Zachód sam nie wie, czego chce w dużej mierze, jeżeli możemy w ogóle operować tą ogólną koncepcją Zachodu. Natomiast bardziej pragmatyczne są Stany Zjednoczone, w którym za wyjątkiem prasy liberalnej politycy się tam na Suu Kyi nie obrażają. Niezłe nadal ma relacje z Wielką Brytanią, dużo gorsze z Unią Europejską, szczególnie z tymi bardziej zwracającymi uwagę na demokrację krajami, takimi jak przynajmniej deklaratywnie, żeby nie było, jak państwa skandynawskie. Francja się strasznie obraziła na Suu Kyi, Niemcy mniej, więc ten obraz jest złożony, natomiast zasadniczo Zachód jest rozdarty, bo nie może jakby nie jest w stanie tej czystki etnicznej przejść do porządku dziennego nad czystką etniczną Rohingya, gdzie w Azji de facto już wszyscy przeszli do porządku dziennego nad tym, a jednocześnie rozumie, że nie można izolować Birmy, dlatego że izolowanie Birmy wpychają w ramiona chińskie i tak naprawdę nikomu nie służy. No i efekt tego rozdarcia Zachodu jest taki, że tak na dobrą sprawę żadnej polityki nie prowadzi, ale z perspektywy birmańskiej jest to drugorzędne, dlatego że tak na dobrą sprawę najbardziej liczy się Azja. To jest to, co bardzo wielu analityków mówi, że przyszłość jest azjatycka, to tam już jest, to jest tautologia, bym powiedział, ale tam w Azji Zachód jest drugorzędny. To jest to widać zarówno w perspektywie ogólnej, jak i w kazusach szczegółowych. No i tak właśnie jest w Birmie. No a wewnętrznie, dlaczego to były przełomowe wybory? No jak już wcześniej Państwu opowiadałem, ta logika systemu powoduje, że każde wybory de facto są być albo nie być dla rządów cywilnych, dlatego że no co 5 lat każdy rząd cywilny musi potwierdzać swój mandat, a tymczasem generałowie niczego nie muszą potwierdzać, bo oni mają to w konstytucji i tak naprawdę każdy opozycyjny wobec generałów rząd zawsze musi zdobyć te 67% dostępnych mandatów. No i w tym roku ta liczba była trochę mniejsza, bo była 322, no ale z drugiej strony rządy Suu Kyi były takie sobie, więc było to niepewne, jak to będzie wyglądało. No i też na Zachodzie twierdzono, że być może Suu Kyi nie wygra. No a tymczasem wybory kolejny raz okazały się plebiscytem. Suu Kyi nie tylko wygrała tak jak w 2015 roku, ona wygrała bardziej, dlatego że zdobyła 396 mandatów, a więc jeszcze więcej, o 4 mandaty więcej niż w 2015 roku. Wojskowi dostali 33 mandaty, a więc mniej niż w 2015 roku. Po prostu całe społeczeństwo w sposób też bardzo spokojny, zdyscyplinowany, tam ponad 80% frekwencji poszło głosować, za wyjątkiem kilku stanów etnicznych czy kilku miejsc etnicznych. To jest kontrowersyjna kwestia, ale ona nie zaważyła na wyniku wyborów, dlatego że tam gra się toczyła o 20, tam były anulowane głosowania w części miejsc, ale to były tylko 22 mandaty, no więc one i tak, nawet jeśli by odjąć to od tych 396, to i tak jeszcze spora nawiązka została NLD, czyli partii Suu Kyi. W każdym razie Birmańczycy po prostu kolejny raz pokazali generałom jedno, no nie mogę powiedzieć dosłownie, ale gdyby Birmańczycy wiedzieli cokolwiek o Polsce, to by powiedzieli generałom, tak jak protesty w Polsce były wypad, tak? Może w ten sposób to powiem. No i to jest podstawowa emocja społeczna w Birmie i ona się wciąż jest bardzo silna, te zbrodnie generalskie są wciąż bardzo wyraźne, a Suu Kyi jest najważniejszym gwarantem tego, żeby trzymać tą armię z dala od życia zwykłych ludzi i dopóki tak będzie, ona będzie wygrywać wybory. No i zwycięstwo w tych wyborach oznacza kontynuację transformacji, to znaczy nadal będzie ten teatr cieni, gdzie obie strony oficjalnie głoszą pojednanie, a realnie się wycinają jak tylko można, no ale teraz to Suu Kyi ma przewagę i obie strony wierzą, że czas jest po ich stronie. Suu Kyi ma już 75 lat, na co liczą generałowie, że ją siły życiowe opuszczą, no ale z drugiej strony w Azji bardzo często życie polityczne zaczyna się po 70, a czasem nawet i później i trwa dość długo. No dość powiedzieć przykłady czy tajskiego prema, no niedawno zmarł, ale rządził właściwie do końca zza kulis, czy malezyjskiego premiera Mahathira. Także zobaczymy, kto w tym długim teatrze cieni birmańskim ostatecznie zwycięży, czy generałowie, czy Suu Kyi. W polityce międzynarodowej nie powinno się wiele zmienić. Ta tradycyjna polityka równoważenia mocarstw jest w pewnym sensie we krwi birmańskiej. Oni to mają, właściwie każdy rząd birmański się podobnie zachowuje w tej kwestii. To są bardzo silne kody kulturowe i polityczne zachowania zinternalizowane przez te elity. No a Suu Kyi wciąż ma nadzieję na to, że spełni tą swoją misję, jaką jest dokończenie dzieła ojca i uczynienie Birmy znowu wielką. No jeśli jej się uda, to rzeczywiście Birma będzie niczym ten chiński smok, który obudził się po latach i zatrząsł światem. W przypadku Birmy może regionem, ale to i tak będzie miało ogromne znaczenie. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się Państwu.